pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Premier Hiszpanii zapowiada uznanie państwowości Palestyny. Niemiecki dziennikarz sowicie finansowany za pisanie pozytywnych książek o Putinie. A w Ukrainie kolejny dzień wojny i obawy o amerykańską pomoc w sytuacji, gdy Stany pomagają Izraelowi w jego konflikcie z Hamasem. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Unijny budżet na przyszły rok został uzgodniony. Porozumienie osiągnęli negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Płatności zostały ustalone na poziomie ponad 142 miliardów euro, natomiast zobowiązania wyniosą ponad 189 miliardów. Z porozumienia zadowolona jest Polska. Budżet zapewnia istotne dla nas finansowanie polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej. Zwiększona została pula pieniędzy na projekty, na których zależało Polsce. Te ustalenia muszą jeszcze formalnie potwierdzić kraje członkowskie oraz europosłowie w głosowaniu na sali plenarnej. Trwa ewakuacja polskich obywateli ze Strefy Gazy. Pierwsza duża grupa dotarła bezpiecznie do Polski. Dwa samoloty wojskowe Herkules wylądowały w poniedziałek na wojskowym lotnisku Okęcie. Na pokładzie jednego z nich do kraju powróciło 18 obywateli Polski ewakuowanych ze Strefy Gazy. Unijne kraje mogą rozpoczynać negocjacje w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Komisja Europejska rozesłała propozycje 27 państwom. Do ich zatwierdzenia wymagana jest jednomyślność. Nowe restrykcje mają dotyczyć m.in. diamentów i skroplonego gazu płynnego. To był postulat Polski i krajów bałtyckich zgłaszany od dłuższego czasu, ale komisja wstrzymywała się z proponowaniem embarga. Unia Europejska nie przekaże Ukrainie do marca, jak obiecała, miliona sztuk amunicji. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który początkowo zapewniał, że plan zostanie zrealizowany, przyznał, że to może się nie udać. Unia obiecała władzom w Kijowie w marcu, że w ciągu roku przekaże milion pocisków. Do tej pory przekazała 300 tysięcy sztuk. Rosja będzie przez 3 lata wydawać ponad 33% budżetu na zbrojenia. Tak wynika z ustawy budżetowej przyjętej w drugim czytaniu przez Dumę Państwową. Niezależni analitycy wojskowi nazwali 3-letni budżet Rosji najbardziej militarnym w historii kraju. Większość wydatków na armię, służby specjalne i policję została utajniona. Zdaniem niezależnych ekspertów Rosjanie produkują około 100 rakiet miesięcznie i powiększają zapasy tego uzbrojenia. Obecnie zmniejszyli intensywność ich użycia, ale najprawdopodobniej czekają na nastanie chłodów, aby znów dokonywać zmasowanych ataków, tak jak robili to zeszłej zimy. Finlandia ma dziś zdecydować o ewentualnym zamknięciu przejść granicznych z Rosją. W ostatnich dniach coraz więcej migrantów, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, próbuje przedostać się z Rosji do Finlandii. Helsinki oskarżyły moskiewski reżim o wspieranie nielegalnej migracji, aby wywołać chaos na granicach z Unią Europejską. Z takimi działaniami rosyjskich służb od dawna zmagają się Polska i Litwa. Polska ma nowego ambasadora na Słowacji. Listy uwierzytelniające na ręce prezydent Zuzany Czaputowej złożył Maciej Ruczaj, który przed objęciem placówki w Bratysławie przez ponad 6 lat kierował Instytutem Polskim w Pradze. Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron został mianowany nowym sekretarzem spraw zagranicznych. Cameron zrezygnował ze stanowiska szefa rządu w 2016 roku, gdy nie udało mu się utrzymać Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Od tamtej pory nie udzielał się politycznie. Francuskie władze ogłosiły stan klęski żywiołowej na północy kraju z powodu powodzi. Największe szkody są w departamencie Pas-de-Calais. Prezydent Emmanuel Macron poinformował, że stan klęski żywiołowej został ogłoszony w prawie 250 gminach. Zapowiedział utworzenie funduszu wsparcia dla poszkodowanych w wysokości 50 milionów euro.
Rozmowa o Europie.
Ukraina nadal będzie otrzymywać pomoc wojskową ze Stanów Zjednoczonych, ale poszczególne pakiety mają być mniejsze. Tak informuje amerykański Departament Obrony. Stany Zjednoczone mają przekazywać pomoc na podstawie prerogatyw prezydenta Joe Bidena. Rząd wykorzystał w 95% kwotę 62 miliardów dolarów przeznaczoną w tym roku na wsparcie Ukrainy po rosyjskiej agresji. O sytuacji za naszą wschodnią granicą porozmawiam dziś z profesorem Arturem Kozłowskim, ekspertem do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Amerykanie zapowiadają dalsze wsparcie Ukrainy, ale w ograniczonym zakresie. To może znacząco zmniejszyć szanse tego kraju w walce z rosyjskim najeźdźcą?
W ogóle, żeby Ukraina odparła najazd rosyjski na swoje terytorium, to nawet utrzymanie dotychczasowego bardzo wysokiego wsparcia tak Stanów Zjednoczonych, jak i innych sojuszników, przypomnijmy, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, to te cztery państwa w największym stopniu pomagają Ukrainie, to jest niewystarczające. Rosjanie bardzo mocno się już w ubiegłym roku, albo na przełomie ubiegłego roku i bardzo wczesną wiosną, mocno okopali i widzimy, że w tym roku, nawet jeżeli Ukraińcom udało się w niektórych miejscach przesunąć linię rozgraniczającą wojska, to bardzo nieznacznie, to kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Zatem broń, która dotychczas i pomoc przekazywana Ukrainie była niezwykle istotna, żeby Ukraina jako państwo się obroniło, ale niewystarczająca, żeby odzyskało pełne swoje terytoria sprzed roku 2014. To, że teraz słyszymy, że Stany Zjednoczone wyhamowują, jeżeli chodzi o ilość przekazywanego sprzętu, amunicji, to jest moim zdaniem jednak element także wewnętrznej gry politycznej w Stanach Zjednoczonych. To nie zmieni, nie pogorszy w dużym stopniu pozycję Ukrainy w tej wojnie, ale też na pewno nie poprawi.
Zastanawiam się, bo informacje płynące zza oceanu mogą wpłynąć na postawę Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Słowacki rząd już zapowiada brak zgody na państwową pomoc wojskową dla Ukrainy. Jednocześnie Bratysława podkreśla, że rozwiązanie konfliktu na Ukrainie musi się wiązać ze wzmocnieniem stabilności i bezpieczeństwa w całej Europie. No to jak ta Europa się teraz zachowa?
W Słowacji wygrał wybory były premier Fico, który jest de facto, można powiedzieć, sprzymierzeńcem postaw prorosyjskich, podobnie jak Viktor Orban. Już długo ten sojusz między tymi politykami był widoczny, także gdy premier Fico był w opozycji. Teraz tylko widzimy, że się rzeczywiście realizuje. Słowacy, jak żadne inne społeczeństwo w Europie, w minionym roku byli bombardowani propagandą rosyjską i widzimy, że to społeczeństwo zostało podatne temu wpływowi, wybrało większość parlamentarną, która sprzyja jednak rosyjskiej perspektywie na wojnę w Ukrainie. Nie od dzisiaj wiemy, że podobną perspektywę przyjmują Węgry Viktora Orbana, stąd nie dziwi, że będą to hamulcowi wspólnotowych porozumień co do tego, jak Ukrainie pomagać. Gdy mówimy o rozmowach na temat przyszłości Unii Europejskiej, bo takie rozmowy są podejmowane, to brane jest bardzo mocno pod uwagę to, że niektóre kluczowe, na przykład dla bezpieczeństwa, decyzje w Unii Europejskiej nie mogą być podjęte ze względu na głos, który może wyrazić jedno państwo w postaci weta. Reformy będą zmierzały do tego, żeby jednak inna była pozycja tych, którzy jednostkowo lub w bardzo niewielkiej grupie dwóch głosów się sprzeciwiają rozwiązaniom, które pozostałe państwa unijne uważają za istotne.
No właśnie, Unia może rozpoczynać negocjacje w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Do ich zatwierdzenia także wymagana jest jednomyślność. I te nowe restrykcje mają dotyczyć m.in. diamentów i skroplonego gazu płynnego. To niektórzy eksperci traktują jako niespodziankę. Te unijne sankcje, po pierwsze, czy mają szansę wejść, bo jednomyślność, a po drugie, czy one jeszcze robią jakieś wrażenie na Moskwie i Putinie?
Ja mam wrażenie, że sankcje Rosjanom udało się bardzo dobrze unikać i oczywiście każde nowe wprowadzane sankcje są pewnym utrudnieniem, ale są też tacy, którzy pomagają i to są czy to państwa, czy to firmy z poszczególnych państw, dzięki którym Rosjanie pożądane przez nich produkty także niestety strategiczne uzyskują. To utrudnia oczywiście życie, ale nie uniemożliwia i ważne jest, że takie sankcje są wprowadzane, ale bez globalnej jednomyślności, której niestety nie będzie. Jak wiemy, to nie wychodzi, to już nawet na poziomie Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych widzimy wielokrotnie, że tej jedności nie ma. No to tak ta sytuacja będzie wyglądać.
Ukraina musi przygotować się na rosyjskie ataki na infrastrukturę tej zimy, ostrzegł ostatnio prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do możliwego nasilenia ataków ze strony Rosji. Ta zima będzie sprzymierzeńcem Moskwy, czy może sprzymierzeńcem Kijowa?
Poprzednia zima pozwoliła Rosji przygotować się na ukraińską kontrofensywę, która rzeczywiście długo oczekiwana nie rozwinęła się na tyle mocno, żeby zmieniła układ sił w tej stronie. Kolejna zima będzie mogła być wyczerpująca dla broniących się Ukraińców. Mówię broniących się, ponieważ wiemy, że w poprzedniej okresie jesienno-zimowym Rosjanie bezwzględnie atakowali centra energetyczne, sieci energetyczne ukraińskie, domostwa, miasta bez prądu, bez ogrzewania były. To jest wyczerpujące. To my sobie tutaj chyba nie zdajemy sprawy, jak bardzo to też obciąża psychikę społeczeństwa i oby Ukraińcy się tutaj nie załamali. Na pewno Rosjanie mają tego świadomość i będą tak atakować. Czy to jest okazja do zimowej kontrofensywy? No wydaje mi się, że bez mocnego wsparcia lotnictwa to byłoby bardzo trudne, ale no wiemy też, że szkolenia ukraińskich pilotów się odbywają, szkolenia także wojska ukraińskiego w różnych państwach, także ostatnio we Francji ćwiczyli, więc może i będzie to czas dla dobrego przygotowania się do kontrofensywy. Na początku naszej rozmowy mówiliśmy o roli Stanów Zjednoczonych. To, żeby Ukraina miała mocne wsparcie z tego kierunku, będzie, myślę, także uzależnione od tego, która strona sceny politycznej wygra wybory. Ja przypomnę tylko, że jeden z kandydatów, jeszcze dzisiaj niewiodący, ale bardzo obiecujący dla republikanów, Ramaswamy, 38-letni przedsiębiorca, otwarcie, bardzo negatywnie wypowiada się na temat pomocy Ukrainie w tej wojnie. On by, gdyby został prezydentem, to z dnia na dzień by tę pomoc powstrzymał, mówiąc, że wojna z Rosją, Ukrainy, to nie jest zupełnie nasz interes. My powinniśmy jako Amerykanie koncentrować się na potencjalnym konflikcie z Chinami. I to jest percepcja, której nie można odrzucić i to jest percepcja, którą także Ukraińcy zdają sobie sprawę. Stąd może jakiś jeszcze zryw nastąpić, zanim ewentualne zmiany w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych wpłyną na tą politykę zewnętrzną.
No to zakończmy tę rozmowę wątkiem światowej geopolityki, bo od ponad miesiąca trwają izraelskie ataki na Strefę Gazy. Ta operacja jest odwetem za atak Hamasu na Izrael z 7 października. Giną tysiące ludzi po obu stronach. Oczy wszystkich wydają się skierowane na ten rejon świata. To może oznaczać takie trwałe zmniejszenie zainteresowania sytuacją na Ukrainie, czy nie?
Politycy zachodni zapewniają, że nie, natomiast jak ja bardzo dużo poświęcam czasu wolnego na oglądanie zachodnich mediów, to muszę powiedzieć, że Ukraina jednak schodzi z pierwszego miejsca ze względów geopolitycznych, strategicznych, energetycznych, wielowątkowo. Rejon Bliskiego Wschodu dla przyszłego rozwoju świata może mieć większe znaczenie niż rejon wschodniej Europy w zakresie Donbasu czy nawet Krymu. Nie dziwi mnie tak bardzo duże zainteresowanie i świata zachodniego, ale nie tylko, bo świat, w którym dominującą religią jest religia islamu, a jest to religia, która występuje jako taka w wielu państwach świata. Tam jest koncentracja w tej chwili znacznie większa i potencjalne zagrożenie w ogóle dla ludzkości, myślę tutaj o użyciu broni atomowej, jest w tamtym rejonie świata, gdyby nie udało się tego konfliktu Izraela z Hamasem zatrzymać na tym poziomie, na którym jest najchętniej oczywiście, żeby doszło do rozejmu. To jest ryzyko, że zostanie wciągnięty Liban, Iran, no i mamy, jak to zresztą kiedyś Zbigniew Brzeziński pisał, w tym rejonie świata Bałkany XXI wieku.
Profesor Artur Kozłowski był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.